pierwszych 9 miesiącach tego roku zarejestrowano w Polsce niemal 29 tysięcy nowych samochodów osobowych produkcji chińskiej. Rok wcześniej było to nieco ponad 5700, pisze Rzeczpospolita. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego udział aut made in China w rynku nowych osobówek w Polsce wzrósł z około 1,5% w okresie styczeń-wrzesień 2024 do prawie 7% w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Czytamy w dzienniku. W tym tempie Chińczycy mogą w najbliższych latach zdominować polski rynek nowych samochodów. Rzeczpospolita zauważa, że wzrost sprzedaży chińskich aut szybuje na poziomie niedostępnym dla dotąd popularnych marek. Omoda zwiększyła sprzedaż o przeszło 1400% rok do roku, a w samym tylko wrześniu sprzedała przeszło 2,5 raza więcej aut niż Fiat. Żaeco od stycznia do września tego roku sprzedało ich ponad 4200, osiągając niemal 1% udziału w całym polskim rynku. To więcej niż Honda czy Seat. Do wzrostu popytu na auta z Chin mają przyczyniać się zwłaszcza klienci indywidualni. Jak pisze dziennik, ocenia się, że będą oni coraz częściej przedkładać tanie, ale nowe samochody chińskie nad używane auta marek popularnych. No a my pytamy, jakie będą skutki rosnącej pozycji chińskich producentów. Z nami jest gość, pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i czekamy na drugiego prezesa. Naszym gościem ma być także pan Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, prezydent E-Mobility Europe. Ale pan Jakub Faryś jest z nami, więc zacznę od pana. W czym pan upatruje tego sukcesu, czy też ekspansji? Bo tu jest właśnie ważne to rozróżnienie, czy sukces, czy ekspansja, a może dwie rzeczy naraz, właśnie chińskich marek samochodów na polskim rynku, panie prezesie.
No, chyba jedno i drugie słowo jest odpowiednie. To po pierwsze. Po drugie, nie tylko na polskim rynku, ale również na europejskim. No i po trzecie, chyba się tego wszyscy eksperci spodziewali. Oczywiście dyskusje tylko trwały, kiedy to będzie miało miejsce. No ma w roku 2024 właściwie to wtedy zaczęło się. No a dzisiaj mamy bardzo dużą obecność, ale jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, oczywiście pan redaktor zacytował 1400% wzrostu, to faktycznie brzmi fantastycznie, natomiast pamiętajmy, że chińskie firmy jeszcze dwa lata temu miały sprzedaż na poziomie kilkuset sztuk, w związku z czym zwiększenie ze 100 do 1000 to brzmi bardzo dumnie, natomiast pamiętajmy, że polski rynek to jest prawie 600 tysięcy samochodów. To po pierwsze. Po drugie, warto powiedzieć, że chyba kluczową rzeczą jest, jeżeli chodzi o polski rynek, jest sprzedaż do firm. I moment, kiedy chińskie firmy wejdą do firm, to będzie ten moment wielkiego sukcesu. Dlatego, że mniej więcej 3/4 polskiego rynku, mówimy o nowych rejestracjach samochodów osobowych, to są firmy. Na razie dużo wskazuje na to, że większą część tych pojazdów kupują klienci indywidualni, choć już się zdarzają transakcje, które już są takie spore, bo powiedzmy nawet kilkaset sztuk. No więc to wszystko powoduje, że mówimy bardzo dużo ostatnio o tej ekspansji, bardzo dużo mówimy o tej obecności. Ale sięgnijmy może troszkę, a nawet kilkanaście lat wstecz. Chińczycy po pierwsze przez ostatnie 30 mniej więcej, tak licząc lat, uczyli się produkować samochody. Dość przypomnieć, że pierwszy milion samochodów, który został w Chinach wyprodukowanych, to wydarzyło się na początku lat 2000, czyli mniej więcej 20 lat temu. To bardzo niedawno. Po drugie, kilkanaście lat temu chińskie władze zdecydowały, głównie ze względu na smog w wielkich chińskich miastach, że elektryczne samochody będą pewnym rozwiązaniem tego problemu. No bo elektryczne samochody mają jedną wielką zaletę, a mianowicie nie emitują tam, gdzie jeżdżą. Czyli było to rozwiązanie. No i jeżeli złożymy te dwa fakty, że od kilkunastu co najmniej lat Chińczycy uczyli się produkować samochody elektryczne, w międzyczasie nabywając umiejętności produkowania w ogóle samochodów. A jeżeli jeszcze do tego dołożymy jedną rzecz, mianowicie to, że czasami tak się mówi, że w Chinach jest właściwie cała tablica Mendelejewa, między innymi pierwiastki ziem rzadkich. No to jak złożymy te trzy rzeczy, no to sukces gotowy.
Sukces gotowy, a chcę też pana prezesa zapytać w szerszym kontekście, bo jeden z ośrodków analitycznych dotyczących właśnie Chin w Warszawie i jego przedstawicielka w wywiadzie w Gazecie Wyborczej mówi, że błędem czy nierozwagą było przyjęcie Chin swego czasu, lata temu, do Światowej Organizacji Handlu, bo wszyscy się łudzili, że Chiny będą przestrzegały norm i przepisów prawa. Stało się inaczej. To jest chińska gospodarka niby kapitalistyczna, ale tak naprawdę wszystko to jest zaplanowane, przewidziane. Chiny atakują czy też czynią ekspansję również w motoryzacji, ale w innych branżach dla niej strategicznych, tam gdzie musi mieć kontrolę i może mieć kontrolę, tak jak pan prezes powiedział, chociażby metale ziem rzadkich tu się kłaniają, ale też wiele technologii. Wchodząc do Światowej Organizacji Handlu, właśnie Chiny otrzymały dostęp do wielu technologii. Teraz same stają się, można powiedzieć, takim gigantycznym hubem technologicznym i wiele technologii rozwijają z powodzeniem. Czy my powinniśmy się, panie prezesie, jeżeli chodzi o samochody, bać? Czy to nie będzie tak, że po tym zachłyśnięciu się teraz tymi samochodami, jak oni wykoszą konkurencję na przykład europejską, no to samochody podrożeją, a nie będzie już i tak wyboru i zostaną nam tylko chińskie?
No, a dlaczegoż mogłoby się tak nie zdarzyć? Odwrócę to pytanie. Handel polega na tym, że jeżeli ktoś zdobywa, może nie monopol, bo o tym nie mówimy, ale bardzo silną pozycję, no, wchodząc na rynek, oferuje bardzo atrakcyjne warunki. Bardzo różnie to wygląda. Czasem to jest cena, czasem to są inne kryteria. No ale w momencie, kiedy ma już bardzo silną pozycję, no to te ceny podnosi. Podobnie było kiedyś w Europie z samochodami japońskimi czy koreańskimi, gdzie najpierw była bardzo atrakcyjna cena, a potem jak klienci zaakceptowali te produkty, jak jakość okazała się być porównywalna z produktami europejskimi, niektórzy nawet twierdzą, że ta jakość jest lepsza, no to cena poszła w górę. To zupełnie oczywiste. I jeżeli okaże się, że klienci europejscy zaakceptują samochody chińskie, jeżeli okaże się, że udział w rynku będzie na tyle duży, że chińskie firmy poczują się pewnie, no to zapewne ta cena już nie będzie tak atrakcyjna. Ale to jest normalne prawo handlu.
Normalne prawo handlu. Z drugiej strony mamy z wielką potęgą do czynienia. Czy w pana ocenie Unia Europejska właściwie reaguje i czy może pana zdaniem zareagować na ekspansję chińskich aut? Czy tutaj widzi pan jakieś możliwości regulacji, obrony niemieckiego chociażby przemysłu motoryzacyjnego, bo płyną stamtąd niepokojące sygnały? No i pamiętajmy, że przecież u nas wiele firm żyje ze współpracy z niemieckimi koncernami motoryzacyjnymi u nas w Polsce.
No tak, ale to znowuż musimy cofnąć się o kilka lat. Europejska branża motoryzacyjna przeżywa w tej chwili bardzo trudny okres. To zaczęło się od COVID-u, potem mieliśmy kryzys półprzewodnikowy, potem mamy ciągle jeszcze wojnę w Ukrainie i konsekwencje, a więc ceny surowców może już nie szalejące, ale na pewno zdecydowanie wyższe niż to było kiedyś. Do tego doszło 15% cło na produkty wysyłane, na samochody wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ekspansja chińska. No i pamiętajmy, jedno gigantyczne obciążenie finansowe dla europejskiej branży motoryzacyjnej, bo my oceniamy te wydatki na mniej więcej 250 miliardów euro, czyli przechodzenie na zeroemisyjność. To wszystko spowodowało, że jeżeli chodzi o konkurencyjność branży europejskiej, no to jest kiepsko. To jeżeli dodamy do tego wszystkiego jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie bardzo wysokie koszty pracy i no, z punktu widzenia pracowników bardzo dobre zdobycze socjalne, czytamy o tym, że niektóre firmy oferują bardzo dużo, set nawet tysięcy euro pracownikom za odejście, no bo musimy oszczędzać, a jak musimy oszczędzać, no to potrzebnych jest mniej pracowników, ale zwolnić ich po prostu nie można, w związku z czym trzeba im zapłacić odprawy. No i druga rzecz, ceny energii. Europa jest w tej chwili zupełnie niekonkurencyjna, jeżeli chodzi o ceny energii, dlatego że jeżeli porównamy to z Chinami czy ze Stanami, to te ceny są nawet kilkakrotnie wyższe. Mało tego, w ramach Europy jest też bardzo silna konkurencja i Polska, która ma no niestety jedne z najwyższych cen energii w Europie, musi stawić czoła na przykład Hiszpanii. No bo jeżeli tam jest tańsza energia, a jest, no to dlaczegoż producenci mieliby lokować produkcję u nas w Polsce? Oczywiście pytanie jest troszkę retoryczne, bo tak się nie dzieje, bo choćby w ostatnim czasie dowiadujemy się, że wiele miliardów złotych zostanie zainwestowanych w Polsce właśnie przez producentów europejskich. Dlaczego? No dlatego, że mamy świetnych pracowników, dlatego, że mamy dobre warunki inwestowania, no ale oprócz tego jeszcze są te rzeczy, o których mówiłem, czyli mamy bardzo ostrą dzisiaj walkę nie tylko Europa, reszta świata, ale też konkurencję wewnątrzeuropejską.
Liczba chińskich aut sprzedanych w Polsce w 2024 i całym 2025 można szacować na około 50 tysięcy. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku ich rejestracje wzrosły pięciokrotnie rok do roku. W październiku udział chińskich marek na rynku osiągnął 10%, co również jest nowym rekordem. A jak, panie prezesie, wygląda sprawa z dostępem do części zamiennych? Zdarza się czasem jakaś kolizja, czy nie daj Boże wypadek z naprawami, czy to już jest zapewnione i nie ma z tym problemu, bo cena oczywiście tego chińskiego auta często kusi.
No właśnie, te dane, które my pokazujemy, to są dane dotyczące pierwszych rejestracji na rynku polskim, nowych samochodów. A więc w nich widać te bardzo duże wzrosty, no ale takie stare przysłowie motoryzacyjne mówi, że pierwszy samochód sprzedaje sprzedawca, a kolejny serwis. I od sukces obecności chińskich firm będzie zależał właśnie od tego, jaki będzie serwis i jaka będzie dostępność części. Po pierwsze, jak pan redaktor bardzo słusznie zauważył na początku, jest bardzo dużo już firm, bo jest ponad 30 chińskich firm. Pewnie w perspektywie kilku lat ich będzie mniej, bo albo się połączą, albo w jakiś inny sposób nastąpi coś w rodzaju naturalnej selekcji. Natomiast z moich rozmów z przedstawicielami chińskich firm wynika bardzo prosta rzecz. Mianowicie oni zdają sobie sprawę z tego, że sukces będzie zależał od tego, jak dobra będzie sieć serwisowa. A tutaj widać, że chińskie firmy starają się oprzeć o dobrych dealerów, o dealerów z dużym doświadczeniem, tych, którzy są na rynku już od bardzo wielu lat w Polsce. No i druga rzecz, dostępność części. Bo jeżeli tej dostępności nie będzie, jeżeli te części byłyby drogie, jeżeli klienci będą mieli kłopot z naprawą, no to zupełnie naturalną rzeczą jest, że szeptana propaganda będzie taka, że nie, no co prawda tanio i fajnie wygląda, ale potem to mnóstwo kłopotów. Więc to jest jedna cena, oczywiście jest ważna, ale dostępność części, jakość serwisu, moim zdaniem, chyba nawet ośmielę się powiedzieć, że jest, jeżeli nie ważniejsza, to na pewno równie ważna.
Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny, w 2023 roku azjatyckie fabryki, głównie w Chinach, wyprodukowały 26 milionów samochodów, co stanowi aż 32% globalnej produkcji, więc to nie jest tylko problem Polski czy też Unii Europejskiej. Ale chcę pana prezesa zapytać o testy zderzeniowe i testy bezpieczeństwa tych chińskich aut. One spełniają wszystkie normy, są bezpiecznymi autami?
No przede wszystkim, jeżeli jakakolwiek firma, wszystko jedno jaka, czy to chińska, czy każda inna, myśli o sprzedawaniu dużych ilości pojazdów w Europie, to musi zrobić testy zderzeniowe, musi zrobić badania homologacyjne, a w nich bardzo drobiazgowo jest opisany każdy samochód. W związku z czym nie można sprzedawać, mówię o wielkich ilościach, bo tam są wyjątki, tak zwana krótka seria, czy mała seria, ale mówimy o sprzedaży z dziesiątek tysięcy sztuk, to trzeba zrobić wszystkie badania homologacyjne. W związku z czym te produkty, które są obecne na rynku europejskim, bo to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, muszą przejść te bardzo drobiazgowe badania. Także jeżeli już są sprzedawane, oczywiście mam na myśli nie indywidualne sprowadzanie, bo czasem takie też się zdarzają historie, tylko sprzedaż w sieci oficjalnie budowanej, oficjalnie istniejącej, to te samochody muszą to spełniać. Może jeszcze, panie redaktorze, warto poruszyć jeden wątek, mianowicie pojazdów elektrycznych chińskich, bo to dzisiaj, tak jak powiedziałem, przechodzenie na zeroemisyjność jest chyba najważniejszą rzeczą, która dzieje się w branży motoryzacyjnej. No i jeszcze 2-3 lata temu wydawało się, że ta elektromobilność w Europie będzie szła znacznie szybciej. W tej chwili z danych, które pokazuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, które są danymi zbieranymi, no właśnie z poszczególnych rynków, czyli takie organizacje jak nasza, dostarczają je na podstawie rządowych danych na poziom europejski, wynika, że ilość rejestrowanych samochodów elektrycznych w Europie to mniej więcej 16,8%. Powinno być 25, żebyśmy nie płacili kary, ale to może nie na tym się będę teraz skupiał. Otóż Chińczycy kilka lat temu zapowiedzieli ekspansję samochodów elektrycznych. No i co się zdarzyło? Komisja Europejska powiedziała dobrze, ale wedle naszej wiedzy do firmy chińskie produkujące samochody elektryczne są dofinansowane przez rząd, a więc jest zachwiana konkurencyjność. Czyli przeprowadzimy coś, co ładnie zostało nazwane investigation. No proste tłumaczenie na język polski byłoby śledztwo, ale to raczej było badanie tego, czy faktycznie ta teza ma podstawy. No i eksperci Komisji Europejskiej wyruszyli do Chin i w zależności od tego, jak ocenili, którą firmę, a także trochę zależało to od chęci współpracy, zostało nałożone na chińskie firmy, które sprzedają samochody elektryczne, dodatkowe cło. Powiem dodatkowe, bo oprócz tego jeszcze 10% jest cła i to cło wyniosło powiedzmy między 8 a niecałe 40%. Mimo to, jeżeli popatrzymy na dzisiaj na rynek, to chińskie samochody elektryczne w Europie sprzedają się naprawdę bardzo dobrze, bo ta cena jest ciągle atrakcyjna. Ale zdarzyła się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie chińskie firmy podjęły decyzję, dobrze, Europa nie bardzo chce nasze samochody, czy też stawia nam różne przeszkody, no to my przestawimy suwak i będziemy sprzedawali samochody z silnikiem spalinowym na pokładzie. Zupełnie celowo nie mówię samochody spalinowe, bo oprócz samochodów z silnikiem benzynowym są i hybrydy plug-in, także pojazdy, które Europejczycy sobie coraz bardziej cenią. Bo jeżeli popatrzymy na dane, to wynika z tych danych bardzo prosto, że coraz więcej kupujemy, my Europejczycy kupujemy coraz więcej samochodów hybrydowych, czy w tym roku hybryd plug-in. Znowuż wracam do tego 2025 roku. Hybrydy plug-in pozwalają nam osiągnąć cele emisyjne na ten rok naznaczone, stąd atrakcyjna cena i duża popularność w tym roku. Czyli pokazuje to, jak bardzo chińskie firmy są elastyczne, jak bardzo chińskie firmy są w stanie szybko reagować na zapotrzebowanie rynku i zapewnić produkt, który będzie cieszył się uznaniem klientów.
No i teraz na zakończenie już naszej dyskusji chcę pana prezesa podpytać o sentymentalną podróż do czasów minionych. Słusznie minionych, ale z tymi słusznie minionymi czasami minęło też coś, co mieliśmy. Mieliśmy polskie samochody produkowane chociażby na włoskiej licencji. No nie będę wspominał już o Syrence, bo to Syrena to taki niezbyt udany samochód, czy Warszawie. Ale chcę pana zapytać o przyszłość polskiego projektu samochodu. Izera, został zamknięty ten projekt w grudniu 2024 roku, czyli polski samochód elektryczny. Z zazdrością z kolei patrzymy na to, że Rumuni mają Dacię należącą do Renault, że Skoda jest w Czechach, należy do Volkswagena. A my, panie prezesie, mamy jakieś perspektywy?
No tak, to może zacznijmy od tych marek, które pan wymienił. Prawdą jest, że poza nazwą to te pojazdy z poszczególnymi krajami niewiele mają, dlatego że właścicielem w 100% są wielkie koncerny światowe. W związku z czym, jeżeli myślimy o pojeździe, który byłby kapitałowo polski, no to szansa moim zdaniem wprowadzenia na rynek takiego produktu jest dość nieduża. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze trzeba mnóstwo pieniędzy, po drugie trzeba zbudować sieć sprzedaży, po trzecie trzeba wprowadzić zupełnie nowy produkt na rynek. I ja już nie mówię o tym, czy to będzie polski, czeski, słowacki, czy węgierski, czy jakikolwiek inny. Wprowadzenie nowej marki wiąże się z tym, że oferujemy klientom w innych krajach, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby samochód był sprzedawany, nowy samochód był sprzedawany tylko w jednym kraju. Oczywiście mam na myśli wielkoseryjną produkcję. Nie myślę o takich, o samochodach takich supersportowych, które są wytwarzane w ilościach tam czasem kilkanaście sztuk rocznie, bo to zupełnie inna liga i zupełnie inny obszar. Nie, mówię o samochodach, których jest produkowanych 150, 200 czy 300 tysięcy sztuk, bo o takich ilościach musimy mówić, żeby w ogóle mówić o jakiejkolwiek opłacalności. No więc jeżeli zaczniemy produkować, przyjmijmy 200 tysięcy sztuk i będziemy chcieli je sprzedać, to musimy je sprzedać w innych krajach. W związku z czym trzeba sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, co się musiałoby zdarzyć, żeby Szwed, Francuz, Portugalczyk, czy Grek, czy Czech kupił samochód nowej marki. Ja już abstrahuję od tego polskiej czy innej. Więc całe zbudowanie tego zaplecza, całe zbudowanie sieci sprzedażowej, to wszystko wymaga po pierwsze bardzo dużo pieniędzy, po drugie czasu. Więc, bo często tak troszkę spłycamy dyskusję o nowym projekcie, czy o nowym pojeździe do tego, czy my jesteśmy w stanie wyprodukować, czy nie. Jesteśmy w stanie wyprodukować. Jeżeli tylko mamy pieniądze, to możemy kupić ziemię, możemy wybudować fabrykę, możemy ustawić proces produkcyjny, możemy rozpocząć produkcję, zbudować łańcuchy dostaw, rozpocząć produkcję. Natomiast sprawdzam będzie w momencie, kiedy ten pojazd pojawi się na rynku. No i na to trzeba mieć pomysł, krótko mówiąc.
Na razie mają pomysł Chińczycy i ten pomysł realizują i wszystko wskazuje na to, że w 2028 czy 2030, jak pan prezes przewiduje, może być nawet milion samochodów z Chin na polskich drogach.
Nie, to się pojawiła faktycznie taka informacja. No, panie redaktorze, prosty rachunek. 3 lata, milion, czyli Bardzo okrągło licząc, to jest 300, powiedzmy 350 tysięcy rocznie, czyli od 1 stycznia 26 ponad połowa, mniej więcej 60% sprzedawanych po raz pierwszy pojazdów musiałaby być chińskie. No to jest nierealne. Natomiast zupełnie realne są zapowiedzi i ambicje przedstawicieli chińskich firm, które twierdzą, że w ciągu najbliższych kilku lat w Europie chcą mieć 15, może nawet więcej procent, czyli wtedy mówimy mniej więcej o 1,5 miliona, może 2 miliony samochodów na rynku europejskim. No i teraz, jeżeli popatrzymy na to, że te samochody nie byłyby produkowane w Europie, chyba że się pojawią fabryki, no ale w ciągu 2 lat to dość trudne zadanie. Ale zakładając, że większość tych samochodów będzie przypłynie do nas z Chin, no to znaczy, że w Europie, która jest rynkiem dość stabilnym, jeżeli chodzi o ilość samochodów, bo od kilku lat to mniej więcej 9,5 miliona samochodów rejestrowanych, czasem trochę więcej, no ale jesteśmy na poziomie mniej więcej 10 milionów. No i teraz, jeżeli wyobrazimy sobie, że z tego na przykład 2 miliony pojazdów byłyby pojazdami niewyprodukowanymi w Unii Europejskiej, czy w krajach Unii Europejskiej, no to widać, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby sporo, i to nie 1000 czy 2, ale pewnie kilkaset tysięcy, jak nie więcej, osób straciło pracę.
Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Rozmawialiśmy na temat ekspansji chińskich marek na naszym rynku i także w Europie, ale także na całym świecie. Będziemy w kontakcie. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za te fachowe uwagi. Mam nadzieję, że to wyjaśniło wiele wątpliwości i pytań od naszych słuchaczy. Do usłyszenia.
Dziękuję pięknie i dobrego wieczoru.